Dzień dobry Państwu, nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy sobie o deglomeracji i o zagospodarowaniu przestrzennym, a moim gościem jest profesor Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Chciałbym może zacząć od tego, bo pisał Pan bardzo dużo o deglomeracji, ale to było 5 lat temu. Czy dziś, w 2023 roku, kiedy patrzy Pan na nasze zagospodarowanie przestrzenne na Polskę z perspektywy pandemii, która płynnie przeszła w wojnę za naszymi granicami, czy w dalszym ciągu wnioski, które Pan miał wtedy, pozostają aktualne?
Panie doktorze, myślę, że jeszcze bardziej aktualne, dlatego że procesy społeczno-gospodarcze, które były powodem identyfikacji różnego rodzaju nawarstwiania się problemów w rozwoju przestrzennym kraju, one się jakby tutaj nam wzmocniły wskutek pandemii i wskutek wojny na Ukrainie. Dlatego to, co mówiłem o deglomeracji, o polcentryzacji, bo to jest tylko kwestia samej deglomeracji, to co rozmawiamy, no, wydaje się jeszcze bardziej aktualne.
Dobrze, to może skoro mamy tę odpowiedź zaliczoną, to proszę mi powiedzieć w takim razie, co pan uważa za konieczne do wykonania, jak policentryzacja, jak deglomeracja powinna w Polsce wyglądać według pana?
Znaczy tak, ja bym tutaj najpierw może dwa słowa wstępu pewnego powiedział, dlatego że wokół deglomeracji, jako samej deglomeracji, nawarstwiło się bardzo wiele różnego rodzaju mitów, nie zawsze właściwych komentarzy. Otóż po pierwsze, no to jest, trzeba tutaj wykazać specyfikę Polski, dlaczego w Polsce powinniśmy dokonywać deglomeracji i polcentryzacji. No, dlatego, że jako jeden z bardzo niewielu krajów na świecie, ja to bardzo mocno podkreślę, jeden z bardzo niewielu krajów na świecie tej wielkości i stosunkowo nieźle już rozwiniętych, nawet powiedziałbym dobrze rozwiniętych na tle całego świata, tych tam stu kilkudziesięciu, prawie 200 państw, mamy bardzo korzystne warunki do przeprowadzenia tego typu działań. Jest to mianowicie system osadniczy. Otóż w każdym systemie społeczno-gospodarczym rozwój bazuje na określonych miejscach w przestrzeni. I w przypadku oczywiście krajów na niższym poziomie rozwoju, czy zasywanych, jest to rolnictwo, są to te pierwsze sektory gospodarcze, jak wydobywanie na przykład paliw kopalnych, ale w krajach zaawansowanych pod względem rozwoju są to głównie metropolie, są to głównie miasta, są to głównie te bieguny wzrostu, gdzie koncentruje się ludność, gdzie koncentrują się różnego rodzaju kapitały. Kapitały społeczne, kapitały infrastrukturalne, kapitały finansowe i różne inne. I dlatego to, że Polska ma taki system już policentryczny, jest swego rodzaju bardzo dużym atutem. Ja przypomnę, że w krajach Unii Europejskiej podobny lub nieco niższy lub nieco wyższy wskaźnik policentryczności mają takie kraje jak Niemcy, jak Irlandia, jak bodajże Słowenia, no i może częściowo Włochy. Więc to jest nasza taka cecha bardzo, bardzo powiedziałbym, korzystna. I teraz pyta pan redaktor, jakiego rodzaju techniki, narzędzia, jakiego rodzaju działania należy wspierać. No więc znowu potrzebne jest pewne jedno zdanie wstępu. Tu chodzi o to, i takie rysuje się podstawowe jakby pytanie, jak w sposób optymalny dopasować funkcje różnego typu, funkcje różnego rzędu, czy szerzej całą działalność społeczno-gospodarczą, no, do tego naszego systemu politycznego. Znaczy chodzi o to, żeby nie wszystko albo koncentrowało się wyłącznie w Warszawie, albo wyłącznie gdzieś tam w tych mniejszych miastach. No i trzeba w związku z tym postawić sobie następne pytanie, w jakich układach jest potrzebna koncentracja, a w jakich równoważenie czynników rozwoju. Ja tu się odwołam do pewnego takiego bardzo często poruszanego dylematu rozwoju, czy wspierać rozwój polaryzacyjno-dyfuzyjny, czy rozwój zrównoważony. Uważam, to jest troszeczkę może to trzeba inaczej postawić. Otóż rozwój powinien być skoncentrowany lokalnie, a zrównoważony regionalnie. I dlatego, że mamy tę sieć osadniczą taką, jaką jest, czyli mamy tą wielką piątkę, mamy te inne układy uzupełniające, miasta średnie większe, średnie mniejsze, to jest bardzo korzystne, gdyż nie musimy na siłę jakby tutaj deglomerować czy polcentryzować, tylko możemy bardziej równomiernie rozkładać te czynniki rozwojowe do tej sieci osadniczej, takiej, jaka ona jest. I tutaj też nie sposób powiedzieć o takich kilku zagrożeniach, z których najważniejsze uważam to zagrożenie demograficzne, związane z depopulacją nie tylko już obszarów peryferyjnych, wiejskich, ale także no, w większości właściwie w tej chwili już miast. Wiemy, że większość miast nam się wyludnia i także te bardzo ważne ogniwa rozwoju, jak miasta średnie, miasta 100-tysięczne, miasta 50-tysięczne. W niektórych grupach ten spadek jest bardzo wysoki. Mam tu na myśli takie miasta jak Radom, jak miasta konurbacji górnośląsko-zagłębiowskiej, jak miasta na wschodzie Polski zwłaszcza, ale także w centrum. Więc tutaj jest to wyzwanie depopulacyjne i pytanie, jak w związku z tym postępować no, w stosunku do ustalenia na przykład nowej hierarchii, czy też zmodyfikowanej hierarchii osadniczej miast, hierarchii administracyjno-funkcjonalnej. Tutaj mam na myśli system terytorialno-administracyjny, czyli podział na województwa, powiaty, gminy, jak to wszystko, na to wszystko od nowa spojrzeć. No i po drugie, jak optymalnie kształtować sieć powiązań funkcjonujących pomiędzy systemem różnego rzędu. Chodzi o to, żeby wpływ na przykład Poznania, czy Krakowa, czy Białej Podlaskiej, czy Warszawy, no, był jakoś z tą hierarchią osadniczo powiązany. I powiem, że jeśli na te pytania sobie wystarczająco odpowiemy, jeśli na nie wskażemy zadowalające odpowiedzi, no wtedy możemy mówić o tych polach deglomeracji. Już przechodzimy do tego, o co Pan pytał. I ja takich pól wyróżniam kilka. No to jest pierwsza, która już zarysowałem, jest najważniejsza, to jest kwestia optymalizacji podziału administracyjno-terytorialnego, to jest rzecz jakby taka nadrzędna. Po drugie, kwestia lokalizowania funkcji miastotwórczych wyższego rzędu. Trzeba to związać z sensowną siecią transportową, o tym możemy sobie dzisiaj też rozmawiać. Mam to na myśli proces komunikacyjny. Chodzi o to, żeby nie wszystko było nakierowane na Warszawę, jak na przykład już słynnych już szprych CPK, co wielokrotnie podnoszę w różnych miejscach. No, do tego reindustrializacja, kwestia finansów samorządów, polityki migracyjnej i jeszcze parę innych spraw. To może na tyle. Czekam na następne pytania pana redaktora.
No właśnie, bo wspomniał Pan na przykład Włochy i w przypadku Włoch mamy Mediolan, mamy Neapol, mamy wielkie metropolie, które jakby równoważą wpływy Rzymu. Mam wrażenie, że w Polsce nic Warszawy nie równoważy. I chciałbym w związku z tym zapytać, co można zrobić, żeby wesprzeć inne duże miasta poza Warszawą?
To nie jest do końca tak, że tylko wszystko wyłącznie w Warszawie się mieści. To troszeczkę jest lepiej, no ale wciąż ta Warszawa jest dominująca. Jeśli weźmiemy wskaźniki różnego rodzaju, na przykład lokalizację największych spółek pod względem przychodów, czy też te spółki giełdowe, jeśli weźmiemy pod uwagę zgłoszone patenty, jeśli weźmiemy pod uwagę no, wszystkie takie rzeczy dotyczące kapitału inwestycyjnego, technologii, innowacji, kapitału społecznego, no, ta Warszawa ma znacznie większą przewagę nad innymi miastami, nad innymi metropoliami, bo w Polsce mamy tych kilka metropolii, no, nie tego rzędu co Warszawę, ale gdzieś tam jakiejś trzeciej, czwartej, piątej czy szóstej kategorii w tych klasyfikacjach światowych. Są takie klasyfikacje, to można sobie gdzieś tam znaleźć. Nie jest tak źle, ale mimo wszystko ta przewaga tej Warszawy jest bardzo duża. I dlatego zgłaszałem kilka takich no, pomysłów, które no, na pierwszy rzut oka może wydają się takie bardzo daleko idące, jak na przykład, że przeniesienie części, wręcz nawet instytucji rządowych do pewnych miejsc. Na przykład zgłaszałem swego czasu propozycję przeniesienia wszystkich agend środowiskowych związanych właśnie z ochroną środowiska, z klimatem, być może z energetyką, do na przykład do Białegostoku, który jest takim miejscem, gdzie są zielone płuca Polski, jest ileś tam parków narodowych, no, co z wielu względów mogło być korzystne dla ożywienia tej wyludniającej się Polski północno-wschodniej, a równocześnie są pewne rzeczy takie wspomagające, mianowicie to, że zaplecze migracyjne Warszawy jest silnie powiązane właśnie z tą Polską północno-wschodnią. No i szereg innych rzeczy, na przykład związanych ze spółkami Skarbu Państwa, które nie muszą się lokalizować wyłącznie w Warszawie, ale mogą lokalizować się no właśnie w tych miastach, powiedzmy, wojewódzkich, nie będących w Wielkiej Piątce. Ta Wielka Piątka to przypomnę, to jest Warszawa, Poznań, Kraków, Trójmiasto i Wrocław, no ale może te oczko, ten ten szczebel hierarchiczny nieco niżej, czyli Białystok, Lublin, inne miasta, Kielce, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Olsztyn, tak po kolei możemy sobie wymieniać. Więc tych pomysłów jest tutaj kilka. Po pierwsze, jak powiedziałem, to jest ta aktywizacja podziału terytorialnego. Po drugie, lokalizacja kształcenia funkcji miastotwórczych wyższego rzędu, co na tym przykładzie tych spółek mówiłem, co łączy się także z nową polityką przemysłową, restrukturyzacją, to może bardziej to jest przewidziane dla tych mniejszych miast rodzaju, na przykład jak Nysa, gdzie akurat w Nysie to korzystnie, wiem jak się złożyło, że tam jest już duża inwestycja, czy miast takich jak Biała Podlaska, czy choć miasta tej wielkości 50, 60 mieszkańców. No i jest wreszcie ten punkt komunikacyjny, to nad tym może warto się pochylić. Dlatego, że po to, żeby ta sieć policentryczna miast Polski jakby tak tutaj no, była najbardziej efektywnie wykorzystana, to chodzi o to, żeby powiązania między tymi miastami były efektywne, racjonalne, żebyśmy, mówiąc krótko, najszybciej mogli się przemieścić, najszybciej przewieźć towary, sami się przenieść, no właśnie, nie tylko z Warszawy do Krakowa, czy z Warszawy do Poznania, czy z Warszawy do Gdańska, tak jak jest to w tej chwili, widzimy wizję na przykład CPK i tych słynnych krych, no ale także między Białymstokiem i Olsztynem, a Białymstokiem i Lublinem, bo chodzi, żeby o to, że ta współpraca i ta sieć transportowa ostatnicza, ona się wiązała się, no właśnie, w sposób taki sieciowy, macierzowy, a nie tylko hierarchiczny, no gdzie Warszawa jest tym głównym hubem i przez nią wszystko musi przechodzić.
Czyli sugeruje pan, że w ramach bardziej racjonalnego rozwoju kraju byłoby korzystniejszym, żeby zamiast wydawać miliardy na super szybkie połączenia, żeby przejechać między dwoma wielkimi miastami w 2 godziny albo w 1,5 godziny, zainwestować na przykład w połączenia lokalne, żeby dało się dojechać z jednego powiatowego miasta do drugiego?
I nie, to są dwie rzeczy. Jedno i drugie jest bardzo ważne. Chodzi mi o to, że na przykład mamy sieć CPK, o której już konkretnie mówimy, żeby ona wiązała sieciowo te nasze 5-10 największych aglomeracji, żeby nie tylko, żeby trzeba było jeździć no, ze Szczecina do Białegostoku nie przez Warszawę, no ale przez Trójmiasto i Olsztyn, bo wtedy gdzieś tam powstają węzły różnego rodzaju i coś tam się dzieje. Podobna sprawa dotyczy też sieci autostradowych ekspresowych. No, mamy już tę sieć w dużej mierze zbudowaną. Kwestia powiązania też hierarchicznego tych mniejszych miast powiatowych, tylko że z miasta powiatowego jeździ się najczęściej nie właśnie znowu nie do Warszawy, czy znowu tamtej innej dużej, jak na warunki polskie czy europejskie metropolii, czy tam Poznania, czy Krakowa, tylko się jeździ bardzo często, żeby załatwić sprawy no, w tym mieście subregionalnym. I ten poziom subregionalny jest taki bardzo mocno niedowartościowany. To wiemy, że była reforma administracyjna w roku 98-99. Wybraliśmy te 16 dużych województw, a potem 300 kilkadziesiąt powiatów, no i nie ma nic pomiędzy nimi. Aktywność społeczna i taka dostępność różnego rodzaju no, koncentruje się właśnie wokół tych miast regionalnych. To z różnych badań wiemy, że no, mamy tą sieć ośrodków funkcjonalnych, gdzie koncentruje się usługi średnio wyższego i tego wyższego rzędu. No także w takich miastach jak Łomża, jak Biała Podlaska, jak Zamość, jak Chełm, jak Piła i tak dalej. Jak właśnie no, głównie są to te ośrodki, które były stolicami województw przed rokiem 99, w latach 1975-99, no plus kilka innych. Takim przykładem jest na przykład Ełk, który bardzo mocno awansuje w ostatnich latach pod względem rozwoju wskaźników rozwoju. Jest też takim miastem typowo subregionalnym, bardzo podobnym do byłych miast wojewódzkich.
No właśnie, ja bym tutaj jeszcze chciał nawiązać do tekstu, który poczynił pan dla Klubu Jagiellońskiego, a propos tego, czy potrzebne jest nam 17 województwo i czy województw byłoby lepiej mieć więcej, czy też mniej, a właściwie może inaczej, że potrzebujemy więcej województw albo mniej, w sensie musimy się na coś zdecydować. I chciałbym pana zapytać o taką rzecz, bo nasze województwa w tej chwili są dosyć duże, bo jest ich 16, aczkolwiek jeżeli spojrzymy na przykład takiego kraju jak na przykład Niemcy, to tamże landów niemieckich też jest 16 przy dwukrotnie większej ludności, więc te landy są proporcjonalnie większe niż w Polsce. Czy skłaniałby się pan raczej ku temu, żeby Polska składała się powiedzmy z 8 czy z 10 dużych województw i wprowadzamy jeszcze jeden szczebel podziału administracyjnego na wzór niemieckich rejencji w tym wypadku, czy żeby wrócić albo nawiązać bardziej do podziału, jaki był do 99 roku, kiedy mieliśmy 49 województw?
Panie redaktorze, jedna i druga koncepcja ma swoje wady, ale ja to jeszcze troszkę inaczej tutaj to syntetyzuję. Mianowicie możliwe są w tej chwili dwie ścieżki jakby w dyskusji w kierunku dwóch różnego rodzaju wariantów. To znaczy pierwsza jest sprawa, zasadna jest najważniejsza, no, jakiego rodzaju kompetencje chcemy mieć rządowe, samorządowe, jak chcemy to dostosować do tej sieci osadniczej, którą mamy już, a której nie zmienimy, no bo miasta radą 200, około 200-tysięcznego nie zamienimy na miasto 20-tysięczne i odwrotnie, tam 10-tysięcznego Wysokiego Mazowieckiego nie zamienimy na 100-tysięczną, tam prawie już, czy tam 60-tysięczną Łomżę, prawda? Więc to chodzi. Więc to są dwa takie kierunki myślenia. Po pierwsze, to co Pan powiedział, że redukujemy liczbę województw do mniejszej ich właśnie liczby. To jest jeden sposób myślenia, no ale wtedy też redukujemy też powiaty do znacznie mniejszej liczby. Chodzi o to, że przeskok pomiędzy województwem i taką naturalną jakby metropolią, no, quasi metropolią, czyli stolicą obecnego województwa, a następnym szczeblem jest w tej chwili zbyt duża. No i jeśli mamy rzeczywiście te 10, 12 ośrodków wzrostu, takich naprawdę, które no, można to klasyfikować jako metropolię, że tam powiedzmy może być w stosunku liczbności i pewnego potencjału uniwersytet i cała ta inna baza, która towarzyszy metropolii, no to rzeczywiście wtedy by też trzeba było zredukować powiaty, które bardziej by odzwierciedlały te subregionalne powiązania i takich jednostek w Polsce możemy tam 100-130 mniej więcej wyróżniać. W drugim wariancie, no, który kiedyś uważałem za równorzędny, w tej chwili skłaniam się, ale jak mówię, to na to trzeba jeszcze znacznie więcej badań, znacznie więcej dyskusji, to znacznie więcej ekspertów musiałby tutaj jakieś badania robić, naukowców. To jest zwiększenie liczby województw, a likwidacja powiatów. No, to ma to swoje zalety, że upraszczamy cały ten system administracyjno-terytorialny w skali całego kraju, bo mamy tylko dwa szczeble, no, ale wiąże się to z tym, z pytaniem, czy 20-30 województw w skali całego kraju to jest coś dobrego z punktu widzenia, no, jakby takiego dogadywania się, nawiązywania relacji z sąsiadami i prowadzenia polityki rozwoju w skali całego kraju. Pamiętamy, że politykę rozwoju mamy na poziomie województw. Czy 20-30 jednostek to nie będą zbyt słabe jednostki, żeby prowadzić jakąś politykę regionalną wewnątrz siebie. Więc to są takie dylematy. No, w obydwu wariantach jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie, bo jeszcze ten poziom gminny, pamiętajmy. I pytanie, czy on jest w tej chwili efektywny, czy on jest racjonalny. Mamy na przykład gminy obwarzankowe, których jest w tej chwili ponad 150 przykładów, że jest gmina miejska i gmina wiejska wokół niej. To tworzy jeden spójny jakby system funkcjonalny, w którym ludzie dojeżdżają do usług, do pracy, do administracji także, a ta administracja często mieści się nie tylko obok siebie w dwóch budynkach, ale czasem w jednym budynku są urząd gminy miejskiej, urząd gminy wiejskiej. To by należało po prostu połączyć z punktu widzenia jakiejś racjonalności. Więc są te gminy obwarzankowe w obydwu sytuacjach, no i są te otoczenia inne metropolitalne większe, bo to, że jest gmina obwarzankowa wokół gminy miejskiej, to jest jedno, ale mamy takie miasta jak Warszawa czy Poznań, gdzie tych gmin powiązanych funkcjonalnie jest kilkadziesiąt, jest około kilkudziesięciu, 10, 20, 30, 60. No i pytanie, jak tym obszarem zarządzać i jak do tego powinna być dostosowana struktura podziału administracyjno-terytorialnego.
A co by pan sugerował zrobić z gminami obwarzankowymi, które nie mają wewnątrz siebie żadnego silnego ośrodka miejskiego, nawet niewielkiego? Podobną zresztą rzecz mają powiaty obwarzankowe, których też także mamy sporo, a także te wszystkie gminy i powiaty, które są dolepione, które są tylko aglomeracją większego miasta i służą jako sypialnia, ale często na przykład mają własną komunikację miejską, własne szkoły i szpitale, które nie do końca odpowiadają charakterowi tychże miejscowości i gmin.
No, w tej chwili to jest tak, że proponuje się różnego rodzaju porozumienia między samorządami. Mamy wiele takich przykładów różnego rodzaju wspólnot, czy warszawska wspólnota samorządowa, czy w Trójmieście, czy w Poznaniu. Bardzo wiele jest takich układów. No, temu pomogły na przykład ZIT-y w ostatnich latach, żeby takie samorzutne związki komunalno-samorządowe się tworzyły. Ale uważam, że to jest niewystarczające, to bo wtedy, jeśli jedna, dwie gminy się wyłamą, to burzy cały układ i na przykład no, trudniej jest zbudować drogę, która była racjonalnie obsługiwała ten cały obszar, czy różnego typu inne usługi publiczne. No więc optymalnie byłoby mieć na początku taki podział terytorialny, no, który by jakby domykał nam, no bo mamy kilka rodzajów regionów. Mamy regiony właśnie te jako narzędzia działania, czy administracyjne, no i one nie nakładają się z tymi regionami, gdzie ludzie przemieszczają się z tą dzielną mobilnością miejską, to się nazywa fachowo daily urban system, to nam się nie nakłada i to ludzie, którzy dojeżdżają na przykład do pracy w jakimś jednym układzie, no okazuje się, że muszą załatwiać swoje interesy administracyjne w zupełnie innym układzie, no co na przykład to są drobiazgi, które składają się na całe życie, że musimy gdzieś tam dalej pojechać, żeby coś załatwić, no pomimo oczywiście cyfryzacji i tak dalej, to wciąż jest problem. Także powiadam, optymalnie byłoby mieć na początku taki system administracyjny, no, który by odpowiadał rzeczywistym powiązaniom funkcjonalnym, czyli tym dojazdom do pracy, do usług, różnym ciążeniom gospodarczym. No, jest to bardzo trudne, ale udaje się. Wiemy, że na świecie mamy bardzo wiele różnego rodzaju systemów tych właśnie administracji terytorialnych, no, ale bardzo w wielu państwach jest już tak, no, że jeśli są jakieś obszary metropolitalne, obszary zasięgi oddziaływania jakichś miast średnich, różnych innych, no to jest jakby jeden system, który działa jakby tak w obrębie siebie.
Czy my w tej chwili z punktu widzenia naszego ustawodawstwa mamy możliwości budować takie związki gminne, które byłyby skuteczne, czy też nad tym trzeba pracować? Zastanawiam się, czy to jest kwestia braku przepisów, czy braku woli, albo też braku doświadczenia.
Pamiętam, że no chyba jedno i drugie. Czy problem polega na tym, że myśmy no pewne rozwiązania przyjmowali w czasach, kiedy myśmy no, nie do końca zdawali sobie sprawę, jak szybko pójdzie postęp technologiczny, jak wzrośnie motoryzacja, jak okaże się, no, że ta sieć powiatów, na przykład, która była zakładana jeszcze w średniowieczu, tam chodziło o to, żeby dojechać koniem w ciągu jednego dnia z gospodarstwa rolnego, rolnika do miasta, załatwić jakieś różne sprawy, kupić rzeczy potrzebne, wymienić rzeczy swoje na rzeczy potrzebne w gospodarstwie, czy tam płody rolne na jakieś maszyny, urządzenia, tego typu rzeczy, no i w ciągu jednego dnia wrócić. Tylko, że to było w czasach, kiedy w miastach mieszkało 5% ludności, a 95% mieszkało na wsi. No, w latach 90. oczywiście było inaczej, ale to był dopiero początek transformacji takiej społeczno-gospodarczej, no, gdzie weszły, jak wiemy doskonale, internet, komputery, cyfryzacja, no w ogóle przewrót nastąpił swego rodzaju. Nagle okazało się, że z miasta do miasta powiatowego mamy kilkanaście minut drogi samochodem, no co jest co jest wydaje mi się absurdem. Więc problem polega na tym, że myśmy część różnego rodzaju bardzo ważnych ustaw, bardzo ważnych takich filarów życia społecznego, gospodarczego, tych prawnych, socjalnych, sformułowaliśmy w latach 90., a potem żeśmy je wraz żeśmy je łatali. No tylko pytanie, czy jeśli łata na łacie i na łacie dziura, czy nas to zadowala? Ja myślę, że no, potrzebne jest jakby takie większe, silniejsze przeoranie, większe no właśnie, przeoranie tego wszystkiego, co jest. No tylko to oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, w warunkach politycznych, jakie mamy, ja słabo niestety widzę szansę, no ale trzeba o tym mówić, przynajmniej eksperci, którzy chcą być niezależni i chcą dawać argumenty na rzecz różnego rodzaju dyskusji, no powinni o tym mówić, a nie trochę gdzieś tam się wycofywać, czy wręcz chować głowę w piasek, no bo my od tego nie uciekniemy. Jesteśmy krajem, który najszybciej się, jesteśmy jednym z krajów tej wielkości, który najszybciej wyludnia się na świecie. Pomijam tam kwestie jakieś wojenne, tam związane z Ukrainą czy czymś, ale jesteśmy krajem, no wiesz, zresztą w regionie, to jest takim największym zawodnictwem demograficznym na świecie. Mamy niedokończoną urbanizację, mamy jeszcze wciąż nadwyżki ludności na wsi, mamy ten no, coraz bardziej niewydolny system osadniczy, gdzie pewne ośrodki no, już nam zaczęły wyraźnie wypadać z tej roli, jaką pełnimy, degradują się, grozi to narastaniem frustracji różnego rodzaju, dalszym pogłębieniem migracji. No wiemy, co spis powszechny pokazał, no to, co wielu badaczy mówiło, że skala różnego rodzaju problemów nam się tutaj bardzo, bardzo nawarstwia.
Więc myślę, że to jest dobry moment, żeby postawić kropkę. Mało optymistyczny wniosek, ale mamy dużo
problemów,
trzeba o nich rozmawiać.
To jeszcze ja taką kropkę po kropce jeszcze postawię. Pan, no, jest w tym wszystkim no, bardzo wiele dobrych rzeczy. Pan, no, no, to jest to bardzo wielu ekonomistów nie spodziewało się tego. Mianowicie, że no, w ostatnich tam 5 czy 10 latach, a generalnie powiedzmy do Polski Unii Europejskiej, odnieśliśmy bardzo, bardzo duży wzrost gospodarczy. To odczuło całe społeczeństwo. Wiele wskaźników bardzo obiektywnych, no i trudno podważyć, stało się coraz lepszych. I nawet, co powiem więcej, że pomimo pandemii i pomimo wojny na Ukrainie staliśmy się mocniejsi, pomimo tego, że odczuliśmy tę inflację, że odczuliśmy tego różnego rodzaju zagrożenia, że wszystko to, co jest, dużo rzeczy, które było złych i z którym baliśmy się, że nie damy rady, one nas bardzo, bardzo, bardzo wzmocnimy. I tak, wie pan, tak bym powiedział, tak mentalnie, tak psychologicznie, no jesteśmy silni przed tym wszystkim i liczę, że mam nadzieję, że damy sobie radę.
No i doskonale. Mamy jednak optymistyczny wniosek na koniec. Ja pięknie panu dziękuję.
Również dziękuję bardzo.
A moim gościem był pan profesor Przemysław Śleszyński z Polskiej Akademii Nauk.